Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłapud-Wiśniewską.
Dziś mówić będziemy m.in. o kapeli Bydgoszczensis i jej jubileuszu, ale najpierw powiemy o dniach muzyki dawnej, które w tym roku są jakby rozczłonkowane na poszczególne instrumenty. To nowość.
Tomasz Lusarczyk, Akademia Muzyczna Bydgoszczy, Katedra Muzyki Dawnej, Klasa Trąbki Naturalnej.
Kolejne dni muzyki dawnej. To już takie pomału święto się robi, nie tylko zresztą w Akademii Muzycznej, ale myślę, że dni muzyki dawnej wychodzą poza Akademię Muzyczną.
Tak, to oczywiście zapewne dzięki staraniom i organizacji szefa katedry, pani profesor Urszuli Bartkiewicz. Już od kilku lat poszerzamy tę formułę, zapraszając najróżniejszych wykładowców, nie tylko z Polski, ale z zagranicy. Podzieliliśmy w tym roku jakby nasze dni muzyki dawnej na różne instrumenty. Instrumenty smyczkowe miały swój dzień, instrumenty klawiszowe mają swój i dzisiaj rozpoczął się dzień instrumentów dętych blaszanych, trąbek. Myśmy właśnie dzisiaj jakoś tak udało się to skonstruować i zorganizować, że udział bierze w tym trzy akademie muzyczne. Akademia Muzyczna w Poznaniu, Akademia Muzyczna w Krakowie i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Oczywiście głównym organizatorem jest nasza Akademia Muzyczna Bydgoszczy i Katedra Muzyki Dawnej. Do udziału udało nam się zaprosić nie tylko wykładowców, którzy prowadzą klasę trąbki naturalnej w tych akademiach, ale, co jest tutaj dla nas bardzo ważne, studentów. Pragniemy też jakby tych studentów tutaj włączyć bardzo intensywnie w działania naszej sesji naukowej, bo z jednej strony to jest koncert, z drugiej strony też sesja naukowa.
To są studenci, którzy już specjalizują się w muzyce dawnej, czy dla nich to będzie bardzo często pierwszy kontakt?
Dla większości są to już studenci, którzy specjalizują się, studiują na tym na kierunku na muzyce dawnej, na instrumentach historycznych, ale przyjechało też 8-9 studentów, którzy pierwszy raz jakby zetknęli się z problematyką wykonawstwa muzyki dawnej. Wiedzą oczywiście, jak wyglądają te instrumenty, ale z całą historią, z całą tradycją jeszcze się nie zetknęli.
Na czym polega ta magia i magnes muzyki dawnej, że poszerzacie cały czas krąg zainteresowanych i krąg muzyków?
Cały czas jakby poszukujemy stylu, poszukujemy interpretacji. To tak jak nasza cywilizacja też się rozwija i często poprzez rozwój cywilizacji zatracamy jakby pamięć o naszych korzeniach. To tak jak w rodzinie, tak? Musimy pamiętać i dbać o to, o naszych przodków. I tak samo dzisiaj, gdzie muzyka jakby jest, nasz świat jest jakby zgwałcony muzyką. Te dźwięki wszędzie istnieją, ale te dźwięki są różne. I teraz tutaj oczywiście poruszamy problem interpretacji, problem postrzegania i czym muzyka jest we współczesnym świecie. I czasami uważam, w tym pędzie takim, w którym wszędzie ta muzyka jest obecna, warto się zastanowić i powrócić do korzeni. Stąd też nie tylko o świadomie wykształceni muzycy, czy słuchacze, czy melomani, jakby też pragną, lubią nawet odnieść się do czegoś, co w chwili obecnej jest nowe, bo to jest jakby nowy nurt, powrót jakby do wykonawstwa muzyki klasycznej, bo już nawet romantyzm jest też muzyką dawną, zaliczany do muzyki dawnej, na oryginalnych instrumentach. Pytanie po co, skoro te instrumenty są nie są aż tak doskonałe jak współczesne. No myślę, że to jest, tak jak pani to świetnie wspomniała, magia instrumentu, brzmienie. To właśnie brzmienie odróżnia instrumenty historyczne od instrumentów współczesnych. Nie ma oczywiście nagrań muzyki dawnej, no bo wtedy wiadomo, nie można było, jeszcze nie było techniki nagrywania, ale zachowały się te instrumenty. I teraz nasuwa się pytanie, jak tą muzykę interpretować? Oczywiście to jest nurt powstały w latach 60., 70., słynny Franz Brüchen, założyciel orkiestry XVIII wieku, pierwszy postawił taką tezę, aby umieć poszukać, doszukać się korzeni muzyki, interpretacji muzyki, tego brzmienia, należy wrócić do starych instrumentów. Stare instrumenty jakby pokażą, powiedzmy, ten zaklęty dźwięk, zaklętą, tajemniczą technikę gry. I myślę, że to było bardzo, bardzo ciekawa teza w tamtych latach. Ona pozwoliła nam na odkrycie na nowo kompozycji. Zaczęło to się oczywiście od Bacha, potem cały szereg utworów wokalno-instrumentalnych, Händel. Dzięki temu zaczęto odkrywać nowych kompozytorów, którzy w ogóle nie istnieli w świadomości melomanów, a nawet muzyków, samych teoretyków muzyki. To oczywiście zaczęło się od instrumentów strunowych, potem instrumenty klawiszowe, tak, organy. No, zakończyło się na Chopinie. Dopiero od jakiegoś czasu uświadomiliśmy sobie, jak ważnym, jak niezwykle ciekawym od strony wykonawczej była muzyka Chopina. Niestety, powiedzmy, przełom wieków, koniec XIX wieku, jak to Franz Brüchen bardzo barwnie określał, że wielcy dyrygenci i wielcy muzycy zabili ducha w muzyce. Jakby pominięto ten naturalny aspekt rozwoju, aspekt improwizacji. Skupiliśmy się na precyzji wykonania, na idealności wykonania i często poprzez to pominęliśmy to, co kiedyś było oczywiste dla muzyków. Dawni muzycy nie potrzebowali wielu zapisów, wielu kierunkowskazów w partyturach czy w swoich głosach, żeby to wykonywać. Dana fraza, dana melodia była naturalna i logiczna. I takim przykładem jest Chopin. Okazało się, jak 10 lat temu na festiwalu słynnym Chopin i jego Europa mieliśmy za zadanie wykonać koncerty fortepianowe Chopina. Okazało się, że nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie. Dlaczego? Ponieważ materiał nutowy, jaki został zawarty i który znamy do dzisiejszych czasów Chopina, okazało się, że jest tam tak olbrzymia ilość nawarstwień i dołożonych partii, najpierw przez kompozytorów XIX wieku, potem oczywiście Paderewski swoje dołożył i kilku innych dyrygentów. No i trzeba było jakby odsłonić tą
odwarstwić.
I dopiero pokazał się Chopin. Tak samo, jeśli porównamy fortepian z czasów Chopina, a fortepian współczesny, to są dwa różne instrumenty. Instrumenty, na których posługuje się całkowicie odmienną techniką gry.
To możemy porównać też nagrania Tatiany Szebanowej, prawda?
Tak.
Właśnie nagrania na instrumencie z epoki i na instrumencie już współczesnym.
Współczesnym, tak. Słynna nasza pani profesor, zresztą, którą miałem też wielokrotnie możliwość grania w orkiestrze, z orkiestrą radiową czy orkiestrą Filharmonii Krakowskiej. Ona często koncertowała.
Ale pewnie nasi słuchacze by zapytali, skąd bierzecie instrumenty? To są przecież kopie, tak?
Tak. Jeśli chodzi o instrumenty smyczkowe, to są w obiegu oryginalne instrumenty. Niestety, jeśli chodzi o blaszane instrumenty, nie ma takowych. One są w muzeach, ale ich stan nie pozwala na grę. No i tutaj okazuje się, że jednak drewno, duch zaklęty w drewnie jest jakby ten jest mocniejszy. Drewno po prostu lepiej się konserwuje. Niestety współczesne zanieczyszczenia powodują, że metal niestety rozkłada się, metal ulega korozji. Stąd staramy się grać na instrumentach obecnie, które są wykonane starą technologią. Na tyle poznano sposób wykonywania instrumentów dętych blaszanych i obecnie mamy tą technologię daleko posuniętą, świadoma produkcja. Używa się narzędzi, a także sposobów topienia metali, tak jak używano w XVII-XVIII wieku. I dzięki temu jesteśmy w stanie jakby powrócić do brzmienia starych instrumentów. Czasami pozwala się gdzieś zadąć w jakimś muzeum dla porównania w historyczny instrument. Miałem taką okazję grania na trąbce pochodzącej z 1650 roku.
Jak?
No, niesamowite wrażenie.
To jest to niesamowite wrażenie, mając tę świadomość, co się trzyma w ręku, tak?
Tak, po pierwsze, to jest oczywiście to było dzięki przyjacielowi, który odkrył ten instrument niedaleko Rostocku. On jest budowniczym i konserwatorem instrumentów i ten instrument miał w konserwacji. I dzięki temu, że on go konserwował, też miałem możliwość zobaczenia, zagrania, dotykania tego instrumentu. No to powiem, no, dla muzyka to jest niezwykle cenna rzecz, tym bardziej, że z tym instrumentem też była niezwykła historia związana. Ja tak uważam, że każdy z instrumentów ma swoją duszę.
Budowniczowie znajdują się na terenie Europy?
Na terenie Europy, tak.
W Polsce?
W Polsce niestety nie ma nikogo, kto produkuje instrumenty dęte blaszane. Mamy znakomitych lutników, ale niestety blaszanych nie mamy. Chociaż przyznam się, że Polska była kiedyś centrum w XVII-XVIII wieku miejscem, gdzie produkowano instrumenty. Wrocław, Kraków i Gdańsk. są znane instrumenty produkowane w tamtym czasie przez wybitnych mistrzów.
Jak wyglądają te dni właśnie muzyki dawnej przeznaczone dla trębaczy?
Na początku postaraliśmy się o to, żeby wykładowcy, którzy zostali zaproszeni, każdy z nas przygotował odrębny temat dotyczący historii, dotyczący praktyki wykonawczej, retoryki, symboliki. I chcemy jakby tutaj przekazać studentom pewne spektrum. I też nie staramy się, ideą jest ukazanie, że nie jest to coś nowego, że nie jest to coś jakimś wymysłem, ale jest to naturalny cykl, naturalny rozwój sztuki muzycznej. I w obecnych czasach muzyk musi umieć poruszać się, nie tylko grać skutecznie, ale umieć świadomie poruszać się w sferze stylistyki, w sferze emocji, w sferze estetyki muzycznej.
Co nie jest łatwe, powiedzmy, przy obecnym szkolnictwie, bo nie każdy przecież studiuje na tym kierunku, tak?
Tak, ale to jak to mój profesor mawiał, grzechem nie jest nie wiedzieć, tylko nie chcieć wiedzieć. Podchodzimy jakby do tej zasady i staramy się tutaj ukazywać nawet instrumentalistom grającym na współczesnych instrumentach logikę podchodzenia do tekstu muzycznego. Że nie tylko dla nas ważne jest, bo na przykład taki muzyk grał i koniec, ja muszę tak grać, bo tak w 60. którymś roku grano, tak? I tak niektórzy skrzypkowie twierdzą, że David Oistrakh tak grał Bacha i koniec, my więcej nie możemy grać Bacha. No ale to nie jest sztuka, tak? Świat poszedł do przodu, odkrywa się w różnych dziedzinach nauki, różne nowe rzeczy się odkrywa i teraz właśnie ta muzyka dawna, sposób podejścia, tak? I rozumienia muzyki dawnej też jest jakimś odkrywaniem, uwrażliwieniem ludzi na barwę, na dźwięk. Zresztą sami melomani też do tego podchodzą, bo też pragną czegoś takiego, czegoś nowego, czegoś świeżego, innego brzmienia. No i to sprawdza się, bo nurt wykonawstwa muzyki dawnej jest teraz bardzo powszechny w Europie. Cieszymy się niezmiernie, że Akademia Muzyczna Bydgoszczy jest jedną z czołowych w Polsce, których działa znakomita katedra muzyki dawnej. To jest ważne. Naszym zadaniem jest jakby poszerzanie spektrum umiejętności i spojrzenia na problematykę estetyki i emocji zawartych w muzyce. To jest jakby ta najważniejsza rzecz.
Bo to, że jesteście odkrywcami, szukając właśnie tych wykonań, tej interpretacji, która być może, no bo tylko możemy się domyślać, tak, że ta interpretacja podobnie wyglądała wtedy, kiedy utwory były pisane, to jedno, ale też odkrywacie nowe utwory, które cały czas gdzieś leżą w bibliotekach.
To jest jakby nasza też taka druga działka działalności naukowej. Ja mam przyjemność prowadzenia klasy trąbki naturalnej w trzech akademiach. Uczę też w Krakowie, w Bydgoszczy i na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. I oprócz właśnie tej działalności dydaktycznej, to jest też działalność naukowa, czyli poszukujemy szeregu kompozycji. Moje na przykład zainteresowania daleko odbiegają od muzyki instrumentalnej, którą wykonuję na trąbce. To jest mój zawód, moje hobby, ale ja na przykład interesuję się też malarstwem tablicowym z przełomu XV-XVI wieku i muzyką cerkiewną tworzoną na terenach Rzeczypospolitej. I to są jakby moje źródła naukowych poszukiwań. A jest to teren dalej niezbadany, dość trudny, bo no, trzeba posługiwać się kilkoma językami. I starocerkiewnosłowiańskim, troszkę greką, rosyjskim, no i ukraińskim. Także uważam, że to jest pole jeszcze niezbadane, stąd trochę ciekawych wezwań i niestety w dalszym ciągu nauka. Szczególnie nauka tych języków martwych.
Odkrywcy i poszukiwacze, można tak was nazwać. Zaprośmy na koncert.
Tak, koncert będzie niezwykle ciekawy. Koncert, który odbędzie się nieco wcześniej, bo o godzinie 16:30 w sali koncertowej na ulicy Gdańskiej. Przede wszystkim wystąpią nasi wspaniali studenci z trzech akademii, Akademii Muzycznej tutaj naszej bydgoskiej, z Akademii Muzycznej z Krakowa i z Akademii Muzycznej z Poznania. I będziemy starać się pokazać całe jakby spektrum trąbki naturalnej. Od jej początków aż po okres, powiedzmy, upadku albo końca sztuki clarino. I będą to kompozycje i solowe, i tak zwane, i zespołowe. Zespół, czyli korpus trębaczy, tak się nazywał taki zespół. I będą, na początku usłyszymy słynną tokatę z opery Orfeusz Klaudia Monteverdiego. To jest bowiem najstarszy utwór znany na trąbkę, gdzie trąbka została zanotowana, odnotowana w głosach jako trąba. Potem oczywiście kompozycja Girolamo Fantiniego, to jeden z najstarszych twórców, który tworzył na trąbkę. I potem kolejne kompozycje ze szkoły bolońskiej, Giuseppe Torelli. Potem usłyszymy też i muzykę angielską, John Weldon, suita Sąd Parysa. I cykl fanfar i cykl muzyki reprezentacyjnej pochodzącej z Jasnej Góry i pochodzącej też z archiwum kapituły krakowskiej. Całość uwieńczy duży utwór, bardzo, bardzo monumentalny, sonata Święty Polikarp Heinricha Ignaca von Bibera. Jest to kompozycja reprezentacyjna napisana na 10 trąbek.
To był nasz gość, Tomasz Ślusarczyk, i zapraszamy jeszcze na jutrzejszy koncert do Akademii Muzycznej o 16.30, o którym mówił nasz gość.
A teraz już pani Maria Błaszczak, która mówić będzie o panu Gałońskim, szefie kapeli Bydgoszczensis, który bardzo wielkie zasługi położył dla tego zespołu. No i przypominamy państwu, że jesteśmy w przededniu jubileuszu 55-lecia istnienia tego zespołu.
Pamiętam czasy dyrektora Gałońskiego. Kapela w ogóle powstała jako pierwszy tego rodzaju zespół w Polsce. Początkowo nazwa kapeli była szersza, mianowicie Kapela Bydgoszczensis pro Musica Antiqua. Powstała w 1962 roku. Dyrektor Szwalbe znalazł odpowiednią osobę, czyli pana dyrektora Gałońskiego, którego sprowadził do Bydgoszczy. Dyrektor Gałoński był na specjalnych warsztatach we Florencji, warsztatach muzyki dawnej, i z tą wiedzą powrócił do Polski i dyrektor Szwalbe od razu to wykorzystał. Myśl była taka. Miał się odbyć na tysiąclecie państwa polskiego w 1966 roku kongres muzykologiczny zajmujący się muzyką Europy Środkowej i Wschodniej. I kapela Bydgoszczensis miała reprezentować Polskę na tym właśnie kongresie. I taka była geneza powstania tego zespołu.
To było bardzo dawno temu, natomiast już za pani czasów nadal kapela była orkiestrą kameralną, która wykonywała tylko muzykę dawną?
Nie, za moich czasów ja zaczęłam pracować w Filharmonii w 67 roku, jeszcze 3 lata, bo do 70 roku kapelę prowadził dyrektor Gałoński, później przejął ją pan dyrektor Szymański. I kapela była zespołem bardzo interesującym, ponieważ jej wachlarz repertuarowy był niespotykany w Polsce. Programy wyglądały w ten sposób, że pierwsza część programu poświęcona była muzyce średniowiecznej i renesansowej. Wykonywana była na dawnych instrumentach. Istniał wówczas jeszcze znakomity zespół madrygalistów i były to albo utwory instrumentalne na dawne instrumenty, albo utwory wokalno-instrumentalne, czyli to stare instrumentarium plus zespół madrygalistów, albo wyłącznie utwory wokalne, madrygały, motety. W drugiej części natomiast kapela wchodziła na estradę już z instrumentami współczesnymi i wykonywała koncerty kameralne albo kantaty i najczęściej właśnie ten koncert wieńczyła jakaś nadzwyczajna kantata wokalno-instrumentalna. To wyróżniało ten zespół w Polsce i było bardzo duże zapotrzebowanie na ten zespół i właściwie na wszystkich festiwalach ważnych w Polsce kapela prezentowała swoje możliwości.
Czy to oznacza, że kapela szybko sobie wypracowała taką markę, no na pewno ogólnopolską?
Markę ogólnopolską tak, wypracowała natychmiast, przy czym również wielkie zainteresowanie budziła za granicą. To był zespół eksportowy, to był wówczas istniały dwa impresariaty, Pagard i impresariat radiowy i dla tych instytucji kapela była zespołem, którym było warto się chwalić.
No i tą kapelą chwalimy się przez lata. Czy tam byli specjalnie zatrudniani muzycy?
Sytuacja wyglądała tak, że w ogóle, żeby powstała kapela, trzeba było ściągnąć z całej Polski muzyków. I dyrektor Schwalbe właściwie poszukiwał muzyków w najlepszych akademiach muzycznych. Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska. I tworzył tutaj jakby środowisko muzyczne. Środowisko muzyczne, przy czym powstawanie kapeli nie było takie proste, dlatego że każdy muzyk grający na instrumencie współczesnym musiał nauczyć się grać również na instrumencie dawnym i to często zupełnie innym niż ten, na którym grał na co dzień, tak. Także dodam tylko, że instrumenty dawne, był oktet Wiolda Gamba na przykład, był rebek, był fidel, były instrumenty dęte, blokflety, były kromorny, był dulcian, były harfy, były psauteria. To było kolosalne instrumentarium. Mało tego, że pięknie brzmiące instrumenty, ale również cieszyło to oko nieprawdopodobnie, bo były to instrumenty przepiękne.
Czy to były kopie instrumentów dawnych, wykonywane przez najlepszych lutników na świecie?
To były firmy w Europie, które zajmowały się budowaniem dawnych instrumentów i dyrektor część tych instrumentów pozyskiwał w ten sposób. Dolmetsch budował instrumenty dęte, Meck specjalizował się w budowie fletów i cały szereg było tych firm. Natomiast również te instrumenty wykonywali lutnicy, czyli były to mistrzowskie instrumenty wykonane na podstawie traktatów o instrumentach średniowiecznych czy renesansowych traktatów i na tej podstawie polscy lutnicy budowali instrumenty. Tak powstało 6 wiol da gamba zbudowanych przez lutnika bydgoskiego pana Będowskiego.
Czy bydgoska publiczność chętnie przychodziła na koncerty muzyki kameralnej?
Tak, myślę, że kapela to była taka bardzo, bardzo specyficzna i bardzo prestiżowa. Każdy, kto się, że tak powiem, muzyką interesował, uważał, że to jest bardzo prestiżowa sprawa bywać na koncertach kapeli Bydgoszczensis.
A jak to się stało, że właśnie po panu Gałońskim kapelę przejął Włodzimierz Szymański?
Włodzimierz Szymański zaczął pracę w Filharmonii w 1967 roku jako asystent dyrektora Gałońskiego. No i od tej pory właściwie regularnie uczestniczył w próbach, prowadził te próby, prowadził zajęcia z muzykami, którzy grali na instrumentach dawnych. Sam zresztą również grał na kilku instrumentach dawnych. I w ten sposób, jakby w naturalny sposób, przejął kierownictwo. Tak zadecydował dyrektor Szwalbe, że będzie najodpowiedniejszym kontynuatorem tej tradycji.
To były najważniejsze czasy kapeli?
No myślę, że były bardzo ważne, dlatego że obfitowały w bardzo dużą ilość wyjazdów zagranicznych na bardzo prestiżowe festiwale. Współpraca z chórami zagranicznymi, z chórami niemieckimi, z chórami belgijskimi. Nie było roku, w którym nie byłoby kilka wyjazdów zagranicznych. Także kapela dużo podróżowała, no i jak wspominałam wcześniej, w bardzo wielu festiwalach prestiżowych w Polsce brała udział.
Właściwie można powiedzieć, że tak z roku na rok poszerzała swój repertuar, bo w tej chwili jeszcze, no powiedziałabym, ma szerszy repertuar.
Kapela w tych czasach, o jakich ja mówię, czyli lata 70, 88, 89, miała ten repertuar niezwykle szeroki. Był to repertuar od średniowiecza poprzez renesans, klasycyzm do współczesności, bo również dyrektor Szwalbe zamawiał utwory współczesne u młodych kompozytorów, uznanych już kompozytorów. Także dla kapeli komponowali muzykę wokalno-instrumentalną również kompozytorzy współczesni. W momencie, kiedy kapela przejął już, bo odszedł dyrektor Szymański, jak kapela odeszła od dawnych instrumentów, potem nastąpiła taka sytuacja, że rozwiązano zespół madrygalistów, no to automatycznie została tylko orkiestra kameralna, której repertuar jest typowy właśnie dla tych orkiestr, czyli od klasyki do współczesności.
Czy mogła pani wymienić instrumentalistów, którzy właśnie w latach 70. i 80. byli tą podporą kapeli Bydgoszczensis?
No tak, myślę, że mogłabym. Ze skrzypków, no to Stanisław Roszak, który był koncertmistrzem, pani Ewelina Jankowiak, pani Krystyna Żurawska, Irena Albrecht, altowiolistka, Franciszek Nowicki, altowiolista, Leszek Sochacki, wiolonczelista, Witek Lisowski, kontrabasista, no i wielu znakomitych muzyków grających na instrumentach dętych. Ryszard Prosowski, znakomity oboista. Ewa Stomporek, która obecnie od wielu lat pełni funkcję dyrektora szkoły muzycznej. No i zespół madrygalistów, to też bardzo ważna sprawa. Ania Marcoń, Irena Tkaczyk, Piotr Gazda, Marian Smyła, Jurek Gruszczyński, Elżbieta Stengert, Marysia Szczucka. No mnóstwo znakomitych postaci, które się naprawdę bardzo złotymi i wspaniałymi głoskami zapisały w historii kapeli.
To było spotkanie z Marią Błaszczak, która ponad 25 lat przepracowała w Filharmonii Pomorskiej i jak mało kto zna dzieje kapeli Bydgoszczensis. My oczywiście będziemy starały się co tydzień Państwu przypominać o historii tego zespołu, jakże zasłużonego nie tylko dla Bydgoszczy, ale myślę, że dla całego kraju w upowszechnianiu i muzyki dawnej, i też muzyki współczesnej, bo repertuar kapeli jest bardzo szeroki.
A teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłapud-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór muzyki polskiej, ponieważ lubię poszukiwania twórczości nieznanej, utworów, które z rzadka koszczą na estradach koncertowych. Dziś kolejny odcinek muzyki kompozytorów, których raczej trudno znaleźć na afiszach koncertowych filharmonii. Bohaterem dzisiejszego spotkania będzie Aleksander Kulikowski, twórca żyjący w latach 1915-1993. Ktoś by powiedział kompozytor muzyki XX wieku. W istocie muzyka powstała w XX wieku, jednak twórca wyrastający i hołdujący idei muzycznego romantyzmu. Kompozytor, którego działalność twórcza była zawsze swego rodzaju nie tyle marginesem, ile częścią jego działalności muzycznej, w której bardzo ważną rolę odgrywała pedagogika. Aleksander Kulikowski, urodzony bowiem w Wilnie, przybywszy do Polski po II wojnie światowej, był jednym z pierwszych organizatorów szkolnictwa muzycznego. Był założycielem Ogniska Muzycznego w Podwarszawskiej Radości, a potem długoletnim wykładowcą w Liceum Muzycznym w Warszawie. Niezależnie od swoich pasji pedagogicznych, którą zaraził do upodobania do muzyki, wiele pokoleń koncertujących dzisiaj znakomitych artystów komponował przez całe swoje życie. Najwięcej napisał w latach 50., 60. i 70. Wówczas to jednak jego kompozycje, jak powiedziałam, z gruntu nawiązujące do romantycznego ducha, niekoniecznie miały miejsce i miały okoliczność zaistnienia na estradach koncertowych. Stąd też przywołany dzisiaj repertuar będzie po raz pierwszy prezentowany, bowiem żadne z nagrywanych utworów, które dzisiaj stanowią materiał naszego spotkania, nie był ani nadawany przez radio, ani rejestrowany przez wytwórnie płytowe wcześniej. Stąd znakomita inicjatywa tych, którzy w firmie Dux, będący spadkobiercami idei twórczych Aleksandra Kulikowskiego, zrealizowali się na rejestrację dorobku tego kompozytora. Rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie od utworu, który powstał w 1971 roku. Na skład instrumentów, jaki wykorzystywał zespół Grająca Tabakiera. To był zespół, który w różnych konfiguracjach instrumentalnych wykonywał swoje utwory, a nowum w tym składzie jest udział solowych skrzypiec. To instrument, którego szczególnie upodobał sobie Aleksander Kulikowski. Zatem na koncertujące skrzypce i zespół instrumentalny przeznaczył on swój tryptyk góralski. Tryptyk góralski, który składa się z trzech części. I oto pierwsze ogniwo tego utworu zatytułowane U stóp świętej góry. Tryptyk góralski Aleksandra Kulikowskiego w wykonaniu zespołu Kamerata Wistula i Andrzeja Gębskiego. Thank you. Była to pierwsza część tryptyku góralskiego na zespół instrumentalny i skrzypce Aleksandra Kulikowskiego. Ten kompozytor działający w muzycznym szkolnictwie, ale także twórca, który wiernie hołdował ideałom muzyki, jak rozumiał, prawdziwie polskiej, inspirował się nie tylko muzycznym romantyzmem, którego pokłosie w twórczości wielu kompozytorów znajdujemy także w wieku XX. Dla niego ważne były elementy folklorystyczne. Nie tylko dlatego, że był wielkim miłośnikiem muzyki Fryderyka Chopina, muzyki Stanisława Moniuszki i był wielbicielem talentu Karola Szymanowskiego, ale dlatego, że uważał, iż muzyka ludowa nadaje niepowtarzalnego, wartościowego kolorytu muzyce polskiej i co więcej, jest niewyczerpanym w zasadzie źródłem muzycznych inspiracji. I te odnajdujemy nie tylko w słuchanym przed chwilą fragmencie zatytułowanym U stóp Świętej Góry, ale także w kolejnych częściach tryptyku góralskiego. Oto intermezzo z podtytułem W promieniach księżyca i scherzo, trzecia część tryptyku góralskiego, zatytułowane Wesele w Dolinie Białej. Tryptyk góralski Aleksandra Kulikowskiego w wykonaniu zespołu Kamerata Wistula i Andrzeja Gębskiego, grającego solową partię skrzypiec.
Thank you.
to dwie części tryptyku góralskiego na zespół instrumentalny i skrzypce Aleksandra Kulikowskiego, kompozytora XX wieku, polskiego twórcy, który działalność kompozytorską prowadził oprócz swojej aktywności pedagogicznej i raczej przez wiele lat znany był jako nauczyciel, jako pedagog, wykładowca teorii muzyki, instrumentacji, harmonii i twórca, którego utwory w zasadzie wykonywano jedynie na szkolnych uroczystościach i szkolnych koncertach. A jednak to twórczość odnaleziona po latach i zarejestrowana przez wytwórnię Dux na płycie z inspiracji uczniów profesora Aleksandra Kulikowskiego okazuje się być przykładem pięknej dominacji nurtu romantycznego w muzyce XX wieku. A jak o nurcie romantycznym mowa, to nie sposób nie przytoczyć pieśni, które wszak z romantyczną muzyką mają tak wiele wspólnego. W dorobku Aleksandra Kulikowskiego znajdujemy pieśni zarówno do słów wielkich poetów jak Maria Konopnicka czy Tettmayer, jak i kompozycje do tekstów ludowych. Oprócz tego znaczące wydają się pieśni skomponowane do słów żony i swoich własnych. I właśnie oto dwa ostatnie ogniwa z pieśni zachowanych w dorobku Aleksandra Kulikowskiego. Pieśń zatytułowana Sen z tekstem Aleksandra Kulikowskiego i pieśń pod tytułem Wiosna ze słowami Janiny Kulikowskiej, żony kompozytora. Zatem Sen i Wiosna z dorobku wielkiego romantyka polskiego, który przypadkiem żył i działał w wieku XX. Śpiewa Anna Mikołajczyk, Edward Wolanin towarzyszy jej na fortepianie i Sen i Wiosna Aleksandra Kulikowskiego. A na kolejny wieczór, także z polską muzyką, zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
niech swój śledzisz dwór.